Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 115. godzina szumu. Tym razem jest ze mną Rafał Żwirek i Aga Schroeder, kuratorzy Post Porn Arts Fest, który odbywa się pomiędzy 5 i 9 czerwca. No, audycja już leci po, ale mam nadzieję, że podsumujemy to doświadczenie. Rafał, Aga, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dzięki, cześć.
Cześć, dziękujemy za zaproszenie.
Zanim przejdziemy do rozmowy, krótka przerwa na materiały naszych partnerów.
Podczas 9 czerwcowych dni na mapie Polski pojawi się nowe miasto Gdynia-Zdrój. Hasło tegorocznego festiwalu Gdynia Design Days odnosi się do uzdrowiska odpowiadającego współczesnym potrzebom. W dniach od 22 do 30 czerwca zapraszamy do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, gdzie odbędą się wystawy, wykłady, dyskusje oraz warsztaty poświęcone projektowaniu z troską o ludzi i planetę.
Witam po przerwie. Przypominam, jest ze mną Rafał Żwirek, Aga Schroeder. Rozmawiamy o Post Porn Art Fest, który odbywał się, no, rozmawiamy w momencie, kiedy on jeszcze trwa, ale niestety rozmowa leci już po nim, dlatego chciałabym, żebyśmy trochę sobie porozmawiali o jakiejś przemianie tego festiwalu, o tym, co się z nim może wydarzyć i w ogóle w jakim miejscu jesteśmy w Polsce, jeśli chodzi o postpornografię. No ale zacznijmy od początku. Ten festiwal w zeszłym roku nazywał się inaczej. Post Porn Film Festival. I skąd ta zmiana?
Zmiana jest głównie z tego powodu, że my traktujemy trochę ten festiwal, czy to, czym się zajmujemy, jako projekt artystyczny, który wpisuje się w, wiesz, takie strategie postpornograficzne polegające na takim nieustannym mutowaniu, jakby na jakiejś takiej fluktuacji różnych rzeczy. Chociaż nie ukrywam, że jakby głównie ta zmiana związana jest z tym, że po prostu rozstaliśmy się z różnych powodów z naszym dawnym partnerem festiwalowym i zmieniliśmy troszeczkę formułę. Postanowiliśmy robić to same sami. W związku z czym, żeby też to jakoś jasno zaznaczyć, postanowiliśmy właśnie zmienić, wiesz, nazwę, logo. I tak jakby stoimy za tym dalej, więc dla osób, które przychodzą na festiwal, nie ma to pewnie specjalnego znaczenia, tak mi się wydaje, bo jakby znamy swoją publiczność, widzimy, że połowa tej publiczności, czy jakaś tam część tej publiczności, to jest dalej ta sama publiczność. I tak wszyscy używali w skrócie nazwy, że idą na postporn, albo byli na postporn, albo kiedy będzie postporn, więc w gruncie rzeczy tak naprawdę to, wiesz, to są takie techniczne szczegóły, które nie wydają się jakieś super też istotne.
No tak, no byliśmy osobami kuratorującymi PPFFW. Teraz robimy Post Porn Arts Fest i właściwie no, nie ma to znaczenia. Po prostu działamy, ważne jest to, żeby publiczność miała dostęp do filmów, miała dostęp do paneli, warsztatów, do działań związanych z postpornografią.
No bo współtworzyliście ten festiwal z Romanem Gutkiem i możecie jakoś skomentować to rozstanie?
Nie, nie możemy.
Dobrze. No cóż, wyrażam swoje ubolewanie, ale powiedzcie mi, czy zastanawiam się, jak to się zaczęło, że wy w ogóle wpadliście na pomysł tworzenia takiego festiwalu i skąd ta potrzeba, żeby no, robić festiwal poświęcony postpornografii w Polsce?
No nasza droga w ogóle jest dość długa, bo to trwa już, Żwirku, nie wiem, 8-9 lat, tak?
Więcej chyba, no ale tak powiedzmy, no około 10 może.
Tak. My te 10 lat temu odkryliśmy Porn Film Festival Berlin. Pojechaliśmy do Berlina i odkryliśmy nowy wszechświat, w skrócie mówiąc. I on nas totalnie pochłonął, zachwycił. Zaczęliśmy robić filmy, pokazywać je na festiwalach na całym świecie. I od tego się zaczęło.
No tak, to było trochę tak, że wiesz, jakby gdzieś mnie na przykład interesuje seksualność, sposób jej pokazywania i sposób opowiadania o niej od długiego czasu, no bo gdzieś tam w takich własnych, wiesz, poszukiwaniach, inspiracjach mocno kiedyś byłem zafascynowany, znaczy to teraz jestem, tylko już trochę w inny sposób, taką sceną nowojorską z lat 80. Lydia Lunch, Richard Kern. To były postacie, które właśnie, wiesz, gdzieś wywodziły się z queerowego środowiska, robiły porno, które było czymś zupełnie innym, zupełnie nowym, takim, wiesz, punkowym, podziemnym. Bruce LaBruce, queercore, wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam w tych latach 80. pączkowały, trafiały do mnie i wiesz, ja ich tak trochę wtedy nie rozumiałem, w sensie, że jakby fascynowało mnie to, ale nie do końca wiedziałem dlaczego, czy jest to związane z muzyką, bo też była to scena muzyczna, czy właśnie z taką wizualną, zupełnie nowymi sposobami opowiadania. W związku z czym trochę to było tak, natomiast później rzeczywiście w pewnym momencie trafiliśmy z Agą do Berlina na festiwal i rzeczywiście to nam jakoś odpaliło w głowie zupełnie inne rzeczy. To też był taki moment, w którym festiwal w Berlinie, Berlin jak wiadomo miasto lewicowe, wiesz, był jeszcze bardziej niż teraz, takie mam wrażenie, osadzony w polityce, co dla nas było mega interesujące, no bo gdzieś też mamy jakieś takie korzenie, wiesz, wyrastające gdzieś ze sztuki krytycznej na przykład. W związku z czym Berlin był rzeczywiście takim, powiedzmy, doświadczeniem granicznym, ale też był takim impulsem, który spowodował, że ponieważ Aga jest artystką i zajmuje się też sztukami wizualnymi, jak gdzieś z powodu wykształcenia i tego, co robiłem wcześniej, powiedzmy, że też. Więc w pewnym momencie zaczęło nas to zwyczajnie interesować, nie? Dlaczego na całym świecie są takie festiwale? Dlaczego ludzie mają potrzebę opowiadania o tym? Dlaczego ten język staje się coraz bardziej subwersywny, radykalny, ciekawy, wiesz? Przymiotniki nie mają jakiegoś też specjalnego znaczenia. Zaczęliśmy robić swoje rzeczy. Z czasem zaczęliśmy, dzięki tym rzeczom, pewnie też dzięki tym naszym filmom, wiesz, i różnym działaniom, byliśmy zapraszani na festiwale, nie wiem, na przykład, żeby pracować w jury albo robić jakieś selekcje, co oczywiście nas mile jakoś tam łechtało. No i rzeczywiście, i w pewnym momencie doszło do tego, że powstał pomysł, że można taki festiwal zrobić w Polsce. I no i tyle, wiesz, jakby wykorzystaliśmy to, nie? Nam się zawsze wydawało, że jeżeli byśmy taki festiwal mieli robić, to byśmy go robili po prostu, wiesz, w podziemiu, w piwnicy, nie? W jakimś klubie, w jakimś miejscu, które jest, że tak powiem, bliższe naszej estetyce niż sale kinowe. Natomiast jak się okazało, że mamy taką możliwość, żeby robić to w kinie, no to po jakichś oczywiście długich namysłach i rozkminkach, czy nie jest to, czy na pewno jest to taka ścieżka, którą chcemy iść. Ten festiwal pierwszy się wydarzył. No i to, że tam było udział w nim 7 tysięcy widzek, widzów, no to nas trochę zaskoczyło, nie?
Ale też pokazało nam, jak dużą potrzebę mamy. Tak naprawdę, taką, wiesz, społeczną, nie? Mówienie o seksualności, uczenie się języka seksualności tak naprawdę. Ponieważ te filmy pokazują nam tak wielką różnorodność i właśnie pokazują język, którego możemy używać i możemy nim operować, opowiadając o swojej seksualności, ale też rozwijając tą seksualność. Że no tak, no, robimy dalej.
No dla porządku muszę wam zadać takie zwyczajowe, rytualne pytanie o samą postpornografię. Co ona zmienia w myśleniu o ciele? Sam termin sugeruje, że to już jest jakieś przekroczenie pornografii. Na czym to przekroczenie polega w przypadku postpornografii?
No zmienia dużo w myśleniu o ciele, bo przede wszystkim na różnych poziomach, nie? Bo jednym z poziomów jest to, że na przykład w pewnym momencie, i ja teraz myślę o feedbacku ze strony publiczności, więc jakby to nie jest do końca to, co, to nie jest jakby moja opinia, tylko to jest bardziej to, co się wydarzyło w ciągu tych 3 lat pokazywania posporno w Polsce i to, co piszą do nas osoby, mówią nam osoby i tak dalej. No to w tym myśleniu o ciele chyba najbardziej ciekawe jest to, że nagle się okazuje, że to ciało staje się polityczne, staje się twoją własnością albo buduje w tobie jakąś refleksję, czy do kogo ono tak naprawdę należy i czy na pewno należy do ciebie. Daje ci w pewnym momencie również radość z tego, że je masz i że możesz go używać. Daje ci radość z tego, jakie ono jest, niezależnie od tego, jakie są normy. Nagle okazuje się, że one są też nikomu niepotrzebne, bo są jakimś konstruktem społecznym. Daje ci jakąś taką rebeliancką postawę wobec własnej seksualności. Daje ci przyzwolenie takie właśnie dzięki temu, że... Bo wiesz, możesz siedzieć w domu, oglądać, nie wiem, filmy posporno, powiedzmy, i one też do ciebie przemawiają, to jest oczywiste. Natomiast jak nie masz tego feedbacku od innych osób, z którymi oglądasz, które tobie o czymś opowiadają, z którymi ty się możesz czymś podzielić, bo to jest festiwal, nie? Jest taką platformą, powiedzmy, wymiany, jakimś kolektywnym doświadczeniem, no to oglądasz je w domu i okej, no to trochę tak jakbyś, nie wiem, no interesowała się ceramiką i oglądała sobie po prostu, wiesz, albumy z ceramiką, na przykład, nie wiem, inkaską, tak, czy aztecką i ona jest fajna w ogóle, nie, no jak nie skumasz kontekstu i nie zobaczysz jej na żywo, no to dalej jakby tkwisz w tych albumach, nie? Więc to myślenie o ciele jest dość, ta zmiana w myśleniu o ciele wydaje mi się dość radykalna, no i za nią potem idą różnego rodzaju kolejne rzeczy, nie? Czyli, że albo zaczynasz coś robić, albo zaczynasz się tym interesować, poznawać inne osoby, albo zakładasz kolektywy, albo robisz filmy, albo robisz warsztaty, albo zaczynasz się zastanawiać, czemu w Polsce nie ma edukacji seksualnej, a czy na pewno wszyscy mamy równe prawa dotyczące tego, co możemy zrobić z naszymi ciałami i tak dalej. No to jakby już są, jak rozumiem, refleksje, które po prostu jedne osoby mają szybciej, jedne później, jedne mają takie, jedne mają inne, nie?
No tak, no to co powiedziałeś o tej kolektywności, o tym, że oglądamy te filmy wspólnie, że nie jesteśmy zamknięci w domu, tylko na bieżąco możemy wymieniać się tym, co się w nas dzieje. Też właśnie teraz kilka rozmów miałam i to mnie zawsze bardzo cieszy rozmawianie z osobami, które pierwszy raz przychodzą i pierwszy raz oglądają filmy. I to pierwsze wrażenie takie i to pierwsze wrażenie, no to zazwyczaj jest... Oczywiście dość szokujące, takie, że ojoj, no rzeczywiście to nie jest porno. To jest to zdanie, które się powtarza nagminnie, że przecież to nie jest porno. Czy też osoby twórcze, które wczoraj Betty Kuhne podczas Q&A właśnie powiedziała, że nie spodziewała się tego, że pokażemy jej film, czyli tak naprawdę zapis performance'u, który zrobiła kilka lat temu, ponieważ nie jest to porno. Dla nas to jest właśnie to jest ta postpornografia. Ona jest o czułości, o wspólnotowości, o miłości, o dzieleniu się.
No dobrze, mamy festiwal z szlachetnymi na dobrą sprawę hasłami, ale jesteśmy w Polsce. Mieliście różne przygody z tym produkowaniem postporne w festiwalu. Doświadczyliście protestu różańcowego, tak? Chyba 2 lata temu pod kinem Muranów było takie i zastanawiam się, no jak to jest tworzyć festiwal postpornograficzny w Polsce?
Wiesz co, no to jest super fajna rzecz tak naprawdę, no jeżeli oczywiście masz wystarczającą motywację i masz co sprzedać, żeby móc po prostu się poświęcić 5 roku życia, żeby zrobić jedną edycję, bo nie możesz wtedy pracować i robić innych rzeczy i zarabiać pieniędzy. Więc albo musisz je zarobić wcześniej w jakiś sposób, nie wiem, malując stodoły w Norwegii czy coś w tym stylu, albo musisz, nie wiem, sprzedać coś, albo, nie wiem, pożyczyć. No więc już zakładając, że już to wszystko ogarnęłaś, no to potem masz 5 roku tak naprawdę bardzo fajnej pracy, stricte takiej właśnie, wiesz, kuratorskiej, którą ja na przykład bardzo lubię i która polega na tym w dużym stopniu, ta jej najbardziej przyjemna część, że po prostu siedzisz, oglądasz filmy, zastanawiasz, jeździsz na festiwale, oczywiście inne też, budujesz jakby sobie jakiś obraz tego, co za 5 roku może się wydarzyć w kinie, bo postpornografia oczywiście też mutuje, wiesz, są jakieś, tak jak w sztuce, nie? Są takie, wiesz, zwroty co roku, czy tam co 2 lata trochę inne, skoncentrowane wokół różnych rzeczy. I to jest fajne, wydaje mi się, że to jest okej. Okay. Natomiast oczywiście chcesz, żebyśmy narzekały i narzekali. Mhm.
Nie chcemy narzekać, absolutnie nie chcemy narzekać. Tak, no oczywiście, no wiadomo, że jest trudno zdobyć jakiekolwiek finansowanie publiczne, ale też prywatne, wiesz, no po prostu wszyscy się boją. My też bardzo świadomie się zdecydowaliśmy na to, zdecydowałyśmy, żeby używać tego słowa porn, postporn, ponieważ nie chcemy nikogo oszukiwać, nie chcemy wprowadzać publiczności w błąd. Więc z jednej strony ta uczciwość dla nas jest naturalna, no a z drugiej strony ogranicza nam środki jakiekolwiek. Bo tak się śmiejemy, że nawet producenci prezerwatyw, i to jest prawda, boją się nas sponsorować. No ale z drugiej strony, no też może trochę trudno się dziwić, ponieważ no postpornografia też charakteryzuje się tym, że jest antykapitalistyczna, więc no może te działy marketingu jednak, wiesz, coś tam czytają i wiedzą. Może mają dostęp taki jeden do jeden do publiczności, która rzeczywiście mogłaby jakoś tam, nie wiem, zainspirować się ich reklamami czy cokolwiek. Ale też nie przesadzajmy, ponieważ w Polsce prawo, no właśnie Polska w ogóle jest takim krajem trochę upside down, nie? Że dla mnie to tutaj wszystko stoi na głowie i też to uwielbiam. Że prawo dotyczące pornografii, ustawa dotycząca pornografii w Polsce została napisana za komuny. Nikt jej nie ruszył do tej pory w żaden sposób i ona jest bardzo krótka. To jest w ogóle wyjątkowa ustawa, porównując to polskie prawo do prawa zachodniego, że na przykład w Anglii jest dużo bardziej restrykcyjne prawo dotyczące pornografii, pokazywania pornografii. Więc z jednej strony rzeczywiście mamy ten problem i możemy narzekać na to, że rzeczywiście trudno jest zebrać środki. No i festiwal utrzymuje się właściwie no, w 99% z biletów. A z drugiej strony też możemy sobie na więcej pozwolić w porównaniu z krajami zachodnimi, więc...
Nikt was nie ściga? Nie ma jakichś donosów? Policja nie przychodzi na seanse?
Nie przychodzi, absolutnie nie. No tak jak wiemy, w Polsce taką jedyną cenzurą, tak, rzeczywiście prawdziwą funkcjonującą cenzurą jest ta nieszczęsna ustawa dotycząca obrazy uczuć religijnych. I ta ustawa też wydaje mi się, że wiesz, zrobiła nam wszystkim, jakby no, światu artystycznemu bardzo dużą krzywdę, ponieważ sami się cenzurujemy. W zeszłym roku była wystawa towarzysząca festiwalowi, towarzysząca po prostu z Lokalem 30 wspólnie tą wystawę jakoś tam przygotowywaliśmy, się wspieraliśmy na maksa w tym wszystkim i pierwszy raz została pokazana Pasja Doroty Nieznalskiej po ilu latach? 20 bodajże.
Naprawdę? Nikt jej nie pokazywał?
Nie. Ona była aresztowana przez długi czas i później po prostu została sprzedana. I to też, wiesz, jakaś była taka niesamowita historia, że po prostu nagle ktoś, wiesz, Agnieszka Rejzacher rozmawiała z kimś i okazało się, że ta osoba wie, gdzie ta pasja jest w tym momencie.
I... Ciekawe, gdzie była.
Tak, i to była, tak, to była w ogóle zabawna historia.
W areszcie.
No jest u kolekcjonera, tak?
No jest u osoby prywatnej, która ją po prostu kupiła, ale wiesz, rzeczywiście wiesz, jak to jest z kolekcjonerkami i kolekcjonerami. Nie wszyscy chcą się chwalić swoimi zbiorami. W związku z czym, no gdzieś tam trafiłyśmy, głównie oczywiście Agnieszka za tym stała. I pamiętam ten moment, kiedy żeśmy otwierały, a ja otwierałem akurat to pudło z pasją. Wiesz, to był taki, jak taki relikt jakiś, odsłaniasz te szmatki, ten wyłania się, ten krzyż, ten kultas.
Indiana Jones.
Tak, trochę tak. Taki,
święty Graal, wiesz.
To było takie ładne, że wiesz, że ja jakby, wiesz, lubię tą pracę z różnych powodów, ale najbardziej z tego, że jest takim kamieniem jakby granicznym, pokazującym, to jest ten moment, w którym artyści w Polsce i artystki zaczęli się właśnie samocenzurować.
Mm-hmm. I bać.
Bojąc się po prostu, że powtórzą status nieznalskiej, a w związku z czym ta praca dla mnie osobiście jest interesująca i rzeczywiście ten moment otwierania pudła i wyjmowania i żeby ją powiesić gdzieś tam na tej wystawie był, tak, było bardzo, bardzo fajne. Lubię to uczucie sobie przypominać.
No tak, no dla mnie to było też takim comebackiem wielkim, ponieważ jakby cały ten skandal, ja studiowałam w Gdańsku na Akademii, on się dokładnie wtedy odbywał, kiedy ja studiowałam i dla mnie to też było, wiesz, takie totalnie dojmujące uczucie, bo ja widziałam ten brak solidarności z Dorotą, nie? Że ona gdzieś została w tym sama, że jakby środowisko jej nie wsparło wtedy. I wydaje mi się, że właśnie to, co Żwirek powiedział, że ten taki krok milowy w tył, totalnie po prostu wycofujący nas, wtedy się dokonał. że wtedy był jakiś taki gigantyczny rozłam i właśnie ten brak wsparcia, że wiesz, inaczej mogło się to wszystko potoczyć, nie? Że wtedy był ten moment, kiedy powinnyśmy i powinniśmy zawalczyć o to, o swoje prawa, właśnie zawalczyć z cenzurą. Dla mnie to było totalnie wzruszające, nie? Że ja tą pasję po prostu widziałam w Wyspie, ostatni raz i tu nagle po prostu się pojawia gdzieś na wystawie związanym z projektem, nad którym pracujemy wspólnie, więc to było niesamowite, ale też takie bardzo symboliczne, no bo to, co robimy, no to właśnie jest to, nie? Że absolutnie nie chcemy się poddać temu, nie chcemy się poddać pruderii, nie chcemy się poddać Kościołowi, nie chcemy się poddać polityce w Polsce, ponieważ wiesz, no to nie jest tylko prawica, która nas cały czas kastruje, nie? No
teraz przecież w Sejmie też odbywa się cały czas hucpa wokół aborcji i ruchy, żeby tam nic nie zrobić.
Dokładnie o to chodzi, nie? I to jest strasznie niebezpieczne. My dzisiaj będziemy pokazywać, no szkoda, że nie możecie zobaczyć tego filmu, ale może wam się uda. Film Tomka Rafy, Polish Rainbow. Będzie rozmowa z Przemkiem Sadurą. I że wielką rzecz powiedz, czemu się zdecydowaliśmy ten film pokazać?
Zdecydowaliśmy się go pokazać, bo to jest taki film, Tomek Rafa jest jakby, wiesz, z kowalni, gdzieś dobrze wytrenowany w takim myśleniu o sztuce krytycznej. Ja kiedyś z Tomkiem pracowałem, ja robiłem wtedy demokrację dla Żmija, filmowałem, Tomek robił jakieś swoje rzeczy i chodziliśmy na te same demonstracje, nie? I filmowaliśmy te same demonstracje. I wtedy ja właśnie tak przyglądałem Tomkowi i gdzieś mi imponował sposób jego pracy, nie? Że był taki, był nieustraszony, gdzieś to było fajne. Jakoś pamiętam, że mieliśmy parę też przygód jakichś i nagle Tomek zrobił film, potem się urwał jakoś kontakt. I nagle Tomek wysłał nam film na festiwal Polish Rainbow, film długi, który jest tak naprawdę jest właściwie pracą galeryjną. Dużo filmów, które pokazujemy, to prace galeryjne. W kinie ogląda się je po prostu trochę inaczej i to jest film, który jest taki strasznie ciężki, nie? Jest fotografowany w bardzo dziwny sposób, ciasne kadry, wąskie ujęcia, wszystko jest bardzo blisko, wszystko jest w środku. Jakby jesteś w demonstracji, bierzesz w niej udział, ale jesteś też przy tych osobach, wiesz. Ciężko jest tak filmować i trzeba mieć dobre oko, no to jakby są zalety Tomka sposobu pracy. Natomiast sam film jest po prostu niebywale ciężki, opowiada o narodzinach faszyzmu w Polsce, o ostatnich kilku latach i Tomek filmuje kilkunastu i Tomek filmował i filmuje rzeczy, których inne osoby po prostu nie filmują, nie potrafią ich tak sfilmować. Natomiast film jest dojmujący. Jest długi, trwa chyba
70-80 minut bodajże.
Tak. I on pokazuje jakby to wszystko z takiej perspektywy, wracając jakby trochę do tego, o czym mieliśmy mówić, o czym mówimy. Że właśnie, nie, że ta prawica odeszła w jakiś tam sposób, gdzieś pewnie trwa przyczajana oczywiście. I nam się nagle wszystkim zaczęło wydawać, że wow, no to teraz to już jest powrót do normalności, będzie fajnie, wiesz, zaraz się zmieni ustawa o aborcji, zlikwidowane będą strefy LGBT, zrobimy sobie małżeństwa jednopłciowe i adopcje i w ogóle będziemy po prostu, wiesz, super progresywne i super progresywni. No i tak szczerze mówiąc, no chuja z tego wyszło, nie? Wiadomo.
No na razie tak.
Tak, no właśnie, no właśnie dlatego pokazujemy, ten film nie ma związku z seksualnością, tak?
Znaczy ma, no niby, wiesz, ma bardzo dużo.
Ale właśnie, to nasze hasło przewodnie, visibility, resistance, pleasure. I właśnie, chodzi o tą widzialność, o to, o opór, o to, żebyśmy nie przestali walczyć, ponieważ faszyzm istnieje w tym kraju. Jesteśmy bardzo spolaryzowani, jakby nie ma pola dyskusji tak naprawdę, wiesz, no po prostu nie potrafimy ze sobą rozmawiać, ale musimy pamiętać o tym, że po prostu jeżeli teraz nie będziemy nic robić i właśnie siądziemy na laurach i uwierzymy w to, że coś się zmieniło, no to będziemy po prostu no, w ciężkiej dupie, nie? Za kilka lat i to pewnie większej niż chwilę wcześniej. I dlatego ten film zdecydowałyśmy się pokazać.
Tak, i zaprosiliśmy Przemka Sadurę, który jest profesorem socjologii i też gdzieś osadzonym trochę oczywiście w tym, o czym mówimy, żeby porozmawiał z Tomkiem. Sami jesteśmy ciekawi tej rozmowy. Dokładnie o takich rzeczach, nie? O tym, w jakim miejscu obecnie jesteśmy jako społeczeństwo, w jakim miejscu jesteśmy tak stricte politycznie. No i oczywiście jak to wszystko jest powiązane właśnie z otwartym mówieniem o seksualności, bo tak naprawdę to, co widać w Tomka filmie, no to jest właśnie ta podszewka, nie? Że cały czas komuś przeszkadza to, że ktoś inny ma seksualność, albo ma ciało jakieś, albo coś chce z tym ciałem zrobić, nie? I cały czas jest to problem dla wielu osób.
No chodzi o kontrolę, nie? Bo jakby wszyscy mamy seksualność.
No tak, tak, no, ale wiesz.
I to jest niesamowite właśnie w tym naszym doświadczeniu festiwalowym, kuratorowania tego festiwalu, że on przyciąga po prostu no, bardzo różne osoby w bardzo różnym wieku, bo wszyscy, wszystkie mamy seksualność. Też jeżeli jesteśmy osobami aseksualnymi, więc to jest coś, co nas łączy, to jest właśnie ta wspólna baza, nie?
Właśnie, a kto dokładnie jest waszą publicznością? Ona jest różnorodna, ale możecie jakoś ją zdefiniować, że to jest jakieś, nie wiem, konkretna jednak grupa wiekowa, czy mówicie, że rozpoznajecie twarze, czy to jest raczej środowisko artystyczne?
Wiesz co, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo bardzo dużą częścią publiczności są generalnie osoby kobiece, bardzo dużą częścią publiczności są rodziny, czyli to są, wiesz, babcie, matki, wnuczki, albo matki, córki, wnuczki, które przechodzą trójkami, co jest dosyć zastanawiające.
Zamiast na mszę to...
Tak, ale no to jakby też chodzi o ten aspekt właśnie, wiesz, widzialności i emancypacji, który jest ważny. Są osoby, które są w wieku emeryckim, zdarzają się, jest ich trochę i też je rozpoznajemy. Jest queerowa młodzież, która jest też, wiesz, odważna i radykalna. Jest dużo osób trans, które gdzieś orbitują wokół festiwalu, bo pokazujemy bardzo dużo takich artystycznych strategii związanych z taką płynnością płci, niebinarnością i tak dalej. Jest trochę studentów, jest oczywiście jakaś grupa artystek, artystów, no bo...
Coraz również więcej w tym roku.
W tym roku jest dużo polskich filmów i dużo polskich artystek i artystów. Właściwie wreszcie są artyści, bo wcześniej to miałem wrażenie, że były same dziewczyny, same kobiety. Studentki głównie na przykład ze Szczecina, ze sztuki mediów, ale też nie tylko, ale też Szczecin jest jakiś taki szczególny. Więc wiesz, nie ma takiego
bliżej
kodu.
Berlina. Jeżdżą tam na weekendy i po prostu się dzieje.
Myślę, że chodzi bardziej o osoby wykładowe.
Myślę, że chodzi tak, dokładnie. Że mają tam jakąś fajną kadrę i mają jakieś fajne podejście pewnie. Też nie wiem, bo oczywiście mogę tylko to podejrzewać. Więc wiesz, ta publiczność jest totalnie różna, naprawdę. Dużą częścią oczywiście są osoby ze środowiska fetyszowego, kinkowego, no bo pornografia gdzieś jakby też się narodziła w lochach i podziemiach, można powiedzieć, z tym biczowaniem patriarchatu i praktykami, wiesz, BDSM-owymi, takimi antypatriarchalnymi. A my też poszerzamy to, jakby pokazujemy te BDSM-owe, kinkowe rzeczy właśnie dla tej publiczności. To jest taki trochę ukłon w stronę głównie warszawskiej oczywiście publiczności BDSM-owej, bo te filmy też... tą publiczność jakoś fajnie inspirują i zmieniają, nie? Że jakby ten mainstream heteroseksualny, który panuje w wielu BDSM-owych miejscach, nagle gdzieś on zaczyna się rozszczelniać, zaczyna pękać. I nagle są fetyszowe kluby, które stają się queerowe i to jest jakby zajebiste, nie?
A jakie to są kluby?
No Fetysz Chateau na przykład.
Jak?
Fetysz Chateau.
Aha.
Fetysz Chateau jest świetnym warszawskim miejscem, mega otwartym, mega tolerancyjnym, mega w ogóle przyjemnym w takim sensie, że idziesz tam i czujesz, jakbyś była na domówce, na której wszystkich znasz, nie? A równocześnie oczywiście masz jakiś dress code, wiesz, że jesteś w klubie, w którym, wiesz, są praktyki BDSM-owe. Nie musisz ich lubić, natomiast zawsze spotkasz osoby, które chcą z tobą chętnie pogadać, z którymi ty możesz pogadać, z którymi się czujesz też mega bezpiecznie, bo to jest w ogóle najśmieszniejsze w tym wszystkim. Idziesz na imprezę do klubu BDSM-owego i masz tak zbudowaną przestrzeń bezpieczną, że po prostu, słuchaj, nikt cię nie dotknie bez pytania, nikt cię nie muśnie bez pytania, nikt ci nie zrobi w ogóle niczego bez pytania, bez jakby w ogóle super, nie? Idziesz do klubu pierwszego lepszego potańczyć wieczorem i jeżeli jesteś kobietą, zawsze masz przejebane, bo zawsze ktoś cię klepnie w tyłek, zawsze
czyli
ktoś
to jest to miejsce, gdzie można pójść potańczyć?
Mhm. Można też tam tańczyć, tak, oczywiście,
tak,
nie?
Z jednej strony masz osoby, które mają seks, a z drugiej strony czujesz się na maksa bezpiecznie. Że ta moja perspektywa właśnie chodzenia po normalnych klubach, po prostu ja się boję, nie? Bo właśnie zawsze ktoś, są jakieś wymuszone kontakty, też fizyczne i nie czuję się bezpiecznie, natomiast na imprezach fetyszowych jest zupełnie inaczej, więc polecam.
I nie trzeba mieć przebrania. Można przyjść.
Trzeba.
Trzeba.
Trzeba. Aha,
to jest jedyne, co trzeba uwzględnić. Wiesz,
trzeba to uwzględnić, tak, tak, tak. No ale wiesz, no, będąc półnagą, czuję się dużo bezpieczniej niż ubrana w dresy i koszulkę w klubie klasycznym. Więc to dużo mówi. Mhm.
No dobrze, czyli wniosek jest taki, że ta nasza scena poza waszym festiwalem, taka scena postpornograficzna, kinkowa, gdzie ten seks staje się czymś subwersywnym, ona się rozwija?
Myślę, że tak. No jakby seksualność zawsze ewoluuje, nie? I ona się rozwija w różnych stronach. Wiesz, my się zajmujemy głównie jednak festiwalem, filmami, jakimiś takimi strategiami, które są nam bliskie i my nie jesteśmy chyba osobami, które po prostu mogłyby jakoś to, wiesz, opiniotwórczo opowiadać o innych aktywnościach, nie? To, co ja mówiłem o fetyszach, to jest jakby naszym bardziej nawet chyba prywatnym poglądem, no bo jeżeli tam chodzimy, no to wiemy i wiemy, jak tam jest i wiemy, jak się tam czujemy. Natomiast jeżeli mówimy o innych miejscach albo próbujemy to, wiesz, jakoś generalizować, to nie wiem, to trudno mi powiedzieć, nie? Ale mam wrażenie, że rzeczywiście są miejsca i nie tylko jakby w Warszawie, ale w ogóle, że w Polsce jest jakiś rodzaj takiej pełzającej jeszcze, ale już widocznej, powiem to w cudzysłowie, rewolucji seksualnej kolejnej. Nie? Jak to mówiła Ewa Majewska, zamiast maja mieliśmy marzec, więc...
Kujrowy marzec?
Nie, marzec 68 zamiast aha, maja 68. Więc...
Niestety.
No dobra, chciałam pozytywnie, ale...
Nie no, chciałaś, żebyśmy narzekały i narzekali, więc narzekamy. Ale wiesz, o to właśnie chodzi, nie? Że jak był w Europie ten maj 68, no to między innymi oczywiście były tam, było to otwarte rozmawianie o seksualności, tożsamościach i potrzebach. No a myśmy w tym samym czasie mieli te same problemy, które mamy do teraz, nie? Jakby w tym marcu 68 żeśmy utknęły i utknęli na 50 lat, nie?
Mm. No właśnie wczoraj miałam taką serię Q&A-ów z różnymi osobami i strasznie ucieszyło mnie to, że właściwie wszystkie polskie osoby mówiły o tym, że właśnie były na festiwalu poprzednim, w poprzednich latach i się zainspirowały. I właśnie postanowiły zrobić film na festiwal. No dla nas, to znaczy dla mnie osobiście to jest absolutne spełnienie marzeń, nie? No bo po prostu jakby dla mnie tym jest sztuka. Jakby polityczność sztuki, właśnie ten moment, który sztuka nam daje i tą siłę do zmiany, że jest tak naprawdę narzędziem do zmiany społecznej i politycznej. I to się dzieje. To jest jak wirus, nie? To po prostu gdzieś tam właśnie jest ta inspiracja, ta iskra i osoby zaczynają robić, wchodzą w to, inspirują się, działają i potem to się rozprzestrzenia.
Inicjujecie trochę też temat postporno w Polsce.
No tak, no, staramy się.
To może jakaś akademia?
No wiesz co, ale mamy przecież spotkania. Ostatnio mieliśmy na Warszawskiej Akademii w Gdańsku, na Akademii, więc...
Znaczy, głównie jest też tak, to też jest ciekawe, no bo nie wiem, rzeczywiście czasami się spotykamy z osobami studenckimi, ale najbardziej mnie bawi to, że zawsze się spotykamy z nimi na ich życzenie. Czyli koniec końców wykładowcy lub wykładowczynie kontaktują się z nami i mówią, słuchajcie, chcielibyśmy się z wami spotkać, bo moje studentki już mnie dają spokoju i naprawdę moglibyście wpaść i zrobić jakiś wykład czy coś tam. I to jest jakby zabawne, nie? Że to jest takie nie ze strony wykładowców czy wykładowczyń, czy osób akademickich, tylko raczej ze strony, wiesz, drugiej. To jakoś mnie strasznie bawi za każdym razem. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest tak, że my coś tam inicjujemy. No my jakby się chyba wywodzimy po prostu z takiego myślenia o sztuce, że jest narzędziem zmiany. Z takiego myślenia, że nie wiem, no pracowaliśmy na przykład z Arturem Żmijewskim 12 lat temu na Biennale, jakoś bardzo blisko, no bo też się jakoś mocno znamy i Artur wtedy robił to Biennale, wiesz, to miało hasło Forget Fear. I to Forget Fear pewnie nam gdzieś tam zostało w głowach, nie, że jakby, no nie lękajmy się, nie, po prostu.
Znaczy mi bardzo zostało, bo podczas tego Biennale właśnie tak sobie myślałam, no jak tutaj o tym lęku zapomnieć, nie? Jak go wykasować i nagle się okazuje, że jesteś w stanie to zrobić. Jakby ten proces pracy nad seksualnością jest bardzo szczególny, ponieważ no, musisz bardzo dużo rzeczy w sobie dotknąć. Właśnie lęków, wstydów, tego wszystkiego, co społeczeństwo nam zafundowało. Zwłaszcza, no oczywiście ja mówię ze swojej perspektywy, osoby, która została jakby socjalizowana jako kobieta, prawda, w takim kraju, w jakim żyjemy. No to wiesz, to tak naprawdę właśnie dzięki postpornografii, dzięki temu, co robimy, ja w końcu uzyskałam jakąś podmiotowość, że jakby zdaję sobie sprawę z tego, że moje ciało nadal nie należy do mnie, ponieważ no nie mogę sobie zrobić aborcji, nie mogę się wysterylizować. Mężczyźni w Polsce mogą legalnie to zrobić. Jeśli chodzi, wiesz, o sterylizację kobiet, jest to nielegalne i nie możesz. Więc z jednej strony jakby to prawo mnie ogranicza, ale z drugiej strony i właśnie być może, bo jeszcze wrócę do tego pytania o publiczność, że jednak no... Większość osób twórczych to są osoby kobiece albo osoby identyfikujące się jako kobiety i tak samo z publicznością jest. I to jest właśnie to, jest to odzyskiwanie swojego ciała, nie? Tak naprawdę pokazując to ciało, robiąc z nim performatywne rzeczy filmowe, czujesz się w końcu właścicielką tego ciała. Że tak, mogę. Pokażę wam faka, nie? Więc, i to jest właśnie to forget fear, więc polecam wszystkim.
Wspomnieliście o tym, że postpornografia się zmienia, że są różne w niej nowe jakby tematy, zajawki. Czy moglibyście coś pogłębić ten temat? Bo mnie to ciekawi, takie nowe trendy w postpornografii. Co jest teraz hot?
Teraz hot... Może to jest tak, że teraz jest akurat taka zmiana dość interesująca, no bo postporno też w dużym stopniu bazuje na takich strategiach właśnie rebelianckich, podziemnych, które DNA-owych przede wszystkim, więc generalnie nie robisz filmów, które mają wielkie budżety, chociaż powstają czasami takie filmy, ale to raz na parę lat. Natomiast masz zawsze tą możliwość robienia jakby krótszych form, paru minut, kilkunastu minut, to co też jest ciekawe, ale dzięki temu, że nie potrzebujesz tego budżetu i robisz to sama jakby, czy tam z jakimś kolektywem, to możesz też szybciej reagować na różnego rodzaju społeczne zmiany, tak? Na to, co się dzieje w polityce, co się dzieje, wiesz, w ekonomii, na świecie i tak dalej, nie? No i na przykład jeszcze jakiś czas temu w postporno, to jakby są moje obserwacje, mocno był eksploatowany temat ekoseksualności, jakiejś mrocznej ekologii właśnie. Nie wiem, Dana Haraway stała się gdzieś w pewnym momencie pewnie taką inspiracją do tego. To jest oczywiście ciekawe, super, ja uwielbiam. Natomiast w pewnym momencie też, jak wybuchła wojna w Ukrainie, taka pełnoskalowa oczywiście, czyli nie ta pierwsza, tylko ta już, wiesz, duża inwazja, to nagle rzeczywiście... Znowu jakby powrócił ten temat już bardziej taki, wiesz, opowiadany językiem praktyk BDSM-owych, nie? Ponieważ ta wojna, czy teraz sytuacja w Gazie i tak dalej, to wszystko gdzieś tam nas dotyczy bardzo mocno i mówimy o tym takim językiem, jakim operujemy, no czyli osoby, które zajmują się na co dzień postpornografią, mówią tym językiem, nie? I próbują też o tym, co właśnie się dzieje na świecie, opowiadać, więc teraz jest taki zwrot trochę w stronę właśnie dość przerażających, znaczy oczywiście w sensie takim terapeutycznym powstają te różne rzeczy, mam takie wrażenie, oswojenia w sobie i w innych tego, co widzisz, wiesz, na co dzień na ekranach telefonów czy komputerów, masakr, nalotów, no, z jakichś tych strasznych rzeczy. To jest dość przerażające, natomiast niektóre rzeczy, które pokazujemy, które w tym roku się pojawiły, są wizualnie oczywiście i znaczeniowo mega interesujące, więc wydaje mi się, że teraz jest zwrot jakby w tą stronę. Natomiast to też jest trudno oceniać, bo no przecież to nie jest tak, że co roku jest coś innego, nie? To po prostu ta scena postporno gdzieś tam też fluktuuje i trudno powiedzieć jakby w którą stronę idzie, ale na przykład z filmów, które my dostajemy na Open Call albo oglądamy na innych festiwalach, to myślę, że co, Aga, że to zgodziłabyś się, że tak jest trochę w tym roku,
No w tym roku
nie?
tak, zaskoczyła nas ta ilość też krwi. że nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z tym i to my sobie tłumaczymy tymi konfliktami zbrojnymi, tym, że po prostu jakby to nas cały czas otacza. My po prostu jesteśmy przesiąknięci już tą krwią. A z drugiej strony, widząc tą prawdziwą krew na ekranie, jednak to jest bardzo, bardzo takie mocne doświadczenie, nie?
No dlatego mamy oczywiście w czasie festiwalu kolektyw Radykalna Troska, który jest tworzony przez seksuolożki, psycholożki. I który dba o dobrostan widzek i widzów, no bo nie wiesz, co cię triggeruje, nie? Ponieważ właśnie seksualność jest takim tabu, tak trudno nie opowiadać i znasz tylko mainstreamową stronę seksualności, którą oswoiłaś mniej czy bardziej, no bo żyjesz w tej kulturze, no to kiedy nagle widzisz rzeczy, które widzisz pierwszy raz, niezależnie od tego, jakie one są, ja wcale nie mówię o jakichś, wiesz, super subwersywnych, BDSM-owych praktykach, tylko nawet o zwykłych jakichś ekoseksualnych, na przykład historiach, wszystko jedno. No to jest ten kolektyw Radykalna Troska, możesz sobie w każdej chwili wyjść z projekcji i iść to na przykład przegadać. I to jest super fajne. Uważam, że to dla widzek i widzów jest takie... To daje im też ten margines poczucia bezpieczeństwa, nie? Że oczywiście, że mogą zawsze wyjść z kina, zamknąć oczy, cokolwiek. No my jakby nie pokazujemy też nie wiadomo czego.
No tak, bo tak trochę mówimy, nie? Jakby nie wiadomo co, no raptem mamy dwa bloki BDSM-owe na 33 programy, nie? No po prostu gdzieś tam się uczepiliśmy tego BDSM-u trochę, może też niepotrzebnie. Ale rzeczywiście nigdy nie wiemy, nie? Co nas triggeruje, ponieważ też no, mamy bardzo różne doświadczenia, różne traumy, też dużo nieprzepracowanych rzeczy i po prostu czasami coś ci wybucha, nie? Ja też czasami jestem zaskoczona tym, że po prostu nagle taka rzecz, nie? I potem jak myślę o tym, to się okazuje, okej, dobra, to jest jakiś tam mój lęk, który po prostu zamiotłam pod dywan i do mnie to wraca. I to jest też bardzo ciekawe, że to jest taka praca ze sobą, nie? Że to, co wcześniej mówiłam, że w ogóle odkrywanie seksualności i to właśnie to odkrywanie kolektywne seksualności jest niesamowite, że też miałam taką rozmowę z osobą, zresztą artystyczną, która pierwszy raz w tym roku przyszła na festiwal na zestaw shortów i no i właśnie była dość zszokowana, zachwycona i właśnie jakby już w tym momencie wiedziała o tym, że uruchomiły się w niej jakieś tam procesy, nie? I że to nie jest tak, że pójdzie do domu i zapomni, tylko że gdzieś to będzie trwało i będzie to miało konsekwencje w niej i w tym, co robi. Więc to jest super fajne.
Mi się w ogóle wydaje, że tak jakoś to dziwnie działa, nie? I też... Oczywiście my też tego nie śledzimy jakoś specjalnie, ale no, rozmawiamy w tej godzinie szumu, więc jak rozumiem się gdzieś tam bardziej koncentrujemy wokół świata sztuki. I to też jest ciekawe, tak sobie teraz zacząłem myśleć, jak powiedziałaś, to osoba artystyczna pierwszy raz. Nie wiem, no Tomek Fudala nam na przykład wczoraj napisał jakąś taką piękną laurkę, tekst, że był na tym naszym otwarciu i że to było to, co zobaczył, to przypomniało mu to, czym MSN kiedyś był i jaki powinien być, nie?
No, wiecie, ja właśnie chciałam nawiązać do tego performance'u Ani Kalwajtes, bo tam też było przesłanie takie
tak,
antywojenne.
Piękne, no.
Ale też zaskakujące w kontekście tego, co się wydarzyło na tym performance'ie, no ale jak tak powiedzieliście, że to jest jakieś takie też próba przepracowania, ona tam wybiegająca na ulicę, półnago, wymachując jakąś maczetą, czy co to było mocne. I jeszcze przy tej dziurze, po tej Emilii, tak pomyślałam, że to jest jakiś taki super dziwny kontekst, ale taki też mega wymowny, że ona tak wybiega na tą ulicę, jakby się mierzy z tą jakąś taką bardzo agresywną rzeczywistością, tymi wysokimi wieżowcami, jakimiś już tam deweloperskimi działaniami. A tutaj wycieczka szkolna i tak dalej.
No tak, no. Bardzo się cieszymy z tej współpracy z Anią już wieloletniej, ponieważ no, na maksa cenimy to, co ona robi. Właśnie jej odwagę, radykalizm, to, że tej prace są bardzo o czymś. One też we mnie osobiście zawsze taki totalny niepokój wzbudzają. My też w ogóle nigdy nie konsultujemy z nią tego, co
tak,
ona robi.
Pracując za nią
mamy zaufanie do niej.
Mamy taki tylko układ, że jakby pokazujemy jej przestrzeń, nie? I nie musimy znać scenariusza. I ona też jakby nam to powiedziała, to też jest bardzo fajne, też jakby za to Anię bardzo lubię, że po pierwsze, że festiwal bardzo zmienił jej życie, to jest inna rzecz, no bo to wszyscy nam mówią, super. Ale że ona wie, że z nami sobie może pozwolić na to, co jakby lubi i co chce. więc to jest fajne. No Ania jest dla mnie też taką artystką, która... Mi się w ogóle wydaje, że artystki niektóre, które my lubimy, to są zawsze te, które są najmniej docenione, nie? Może na tym to polega.
No wiesz, no może to jest tak, że właśnie ten świat sztuki się boi takich osób, nie? No bo
ma już
no jednak instytucje, że gdzieś wszyscy się boimy, nie? W sensie, że a tu się środki straci, a tu będzie jakiś skandal, a po co? Że to jest właśnie ta taka autocenzura totalna, nie? Że jak już dochodzisz do czegoś tam, że masz jakąś ustabilizowaną sytuację, to nagle zaczynasz po prostu bardziej dbać o tą stabilność,
no
a nie...
No bo stracisz dotacje, nie?
No tak, no dotacje,
no, pytanie,
nie?
Pytanie, czy Ania Kalwajtys mogłaby zrobić performance w nowej siedzibie wychuchanej, która się otworzy w październiku?
No zobaczymy. No, ja wierzę, że absolutnie tak. Zresztą Ania będzie, nie wiem, czy to nie jest jakiś spoiler za duży, ale będzie wykładać w Gdańsku na Akademii. I się strasznie z tego cieszę. Moja alma mater zyska taką wykładowczynię.
Trochę powiedzieliście o Polsce, o polskich artystach, rozmawialiśmy sobie o polskich kontekstach, ale pokazujecie bardzo dużo filmów i artystów, no nie polskich. I też mnie to ciekawi, takie porównanie. No, pokazujecie na przykład dużo porno chilijskiego i greckiego. I jakie różnice dostrzegacie? Jak byście scharakteryzowali na przykład to, co się, nie wiem, dzieje w tym kinie postpornograficznym chilijskim, a co w greckim?
To zacznijmy od tego, żeby tak sobie to jakoś uzmysłowić, ale to też chyba nie dotyczy tylko i wyłącznie postporno, ale generalnie postporno jest w różnych kręgach kulturowych i geopolitycznych i mówi też różnymi językami, nie? Czyli zupełnie inne rzeczy robią osoby, które są, które mieszkają w Szwajcarii.
Tam pieniądze pewnie, porno ze sztabkami złota. Przepraszam, to złociłeś.
Chodzi o to, wiesz, jakby na co cię stać, nie? Że możesz sobie na przykład mniej czy bardziej fajnie oświetlić plan, zatrudnić osoby performerskie, możesz im zapłacić, więc automatycznie robisz film, który jest o przyjemności, nie? Bazuje głównie o przyjemności, ponieważ nie masz potrzeby radykalnej zmiany rzeczywistości. I chętniej będziesz opowiadała z humorem czasami albo z jakąś taką lekkością o przyjemności, która oczywiście jest ważna i do której wszyscy jakoś tam tęsknimy. A możesz pochodzić z brazylijskiego slumsu, być osobą trans, którą napierdalają na ulicy dzień w dzień cis-heterofaceci i równocześnie, wiesz, być artystką i o tym mówić, nie? Tylko, że nie masz tej ekipy, nie masz tego światła, nie masz pieniędzy i robisz swój film telefonem. I de facto jakby on też jest o przyjemności. Tylko mówiony jest innym językiem, bo jest o tym samym prawie, jest o prawie do przyjemności, o tym, że twoje ciało również może jej doświadczać. To jest po prostu, to jest ta różnica, nie? Tak w skrócie oczywiście. I właśnie dlatego my też to Chile tak lubimy, bo Chile ma jakąś taką po prostu wyjątkową pozycję w Ameryce Południowej, że gdzieś tam ta postpornografia ma 20 lat tradycji, że jest wpisana w te właśnie konteksty społeczne, walki transfeministyczne, walki uliczne, widzialność, w prekariat, takie różne jakby rzeczy, które, no i oczywiście przede wszystkim w konteksty religijne, katolickie, prawicowe również, więc gdzieś to jest bardzo bliskie nam, bo w Chile już to zostało jakby oswojone i trochę my chyba te filmy lubimy pokazywać, bo ja przynajmniej mam taką chyba, że mi się wydaje, że my te chilijskie rzeczy pokazujemy, bo one mogą być tutaj w Polsce jakieś mega inspirujące. I że pokazujemy je po to, żeby zainspirować naszą publiczność do podobnych działań, nie?
Ale też również dlatego, że właśnie ze względu na takie punkty styczne w tej naszej polityczności, myślę, że to też jest takie krzepiące, nie? Że nie jesteśmy same i sami, że gdzieś tam inne osoby mają też przejebane i radzą sobie w taki sposób z tym, nie? I to jest właśnie ta inspiracja, w jaki sposób sobie radzić. I też to Chile jest bardzo radykalne i też mi osobiście bardzo się podoba właśnie przez ten radykalizm, że wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy po prostu no, musimy być radykalne, nie? Nie możemy sobie czekać już dłużej, aż coś się zmieni. Że musimy mieć siłę, musimy mówić, musimy mieć widzialność i musimy zawalczyć o swoje prawa.
Wow.
Super.
Dobrze. Zbliżamy się do końca, więc chciałam was tylko podpytać, bo gdzieś tam pojawiła się jakaś taka zmianka, czy podczas tego otwarcia, chyba tak, że może to już ostatni festiwal.
No właśnie, wiesz, no bo to jest trochę tak, że... No właśnie, wiesz, no bo te...
Że ponarzekamy jednak.
Że jednak znowu ponarzekamy. Nie, no bo my zawsze jak robimy festiwal, to jesteśmy totalnie zmęczone i zmęczeni, nie? Bo to jest pół roku pracy, stresu, konfliktów, takich mniej czy bardziej, no ale zawsze to jakoś tam wyczerpuje, wewnętrznych również.
My o każdym filmie dyskutujemy
długo. Tak, no ale właśnie wiesz, no, nie tylko wewnętrznych, no bo rzeczywiście, nie? Są filmy, które, co do których nie mamy jakby w ogóle problemu, a są filmy, które... które na przykład mi się podobają, a te się nie podobają. A ponieważ
się podobają,
tylko,
to jest oczywiście takie...
A ponieważ tylko jakby my te filmy wybieramy, no to po prostu czasami do przedyskutowania, wiesz, filmu, który trwa 3 minuty, poświęcamy temu 2 dni, i kończy się to często dużym konfliktem, ale w końcu któraś strona... znaczy w końcu negocjujemy, nie? Negocjujemy i próbujemy się przekonać, co jest super fajne, bo... To nie jest tak, oczywiście nie ma w tym przemocy, tylko mi chodzi o to, że po prostu wiesz, to są argumenty, musisz to, jakby próbujemy sami siebie nawzajem przekonać, dlaczego to jest ważne, nie? No i oczywiście ostatecznym argumentem jest to, że ponieważ my nie robimy swoich bloków filmowych, które podpisujemy, że to jest blok Agi Schroeder, albo to jest blok Żwirka, albo cokolwiek, no to zawsze tym ostatecznym argumentem, że jednak film jest w programie, to jest to, że nawet jeżeli już w końcu nie możemy się porozumieć, to mówimy tak, ale wiesz co, dla publiczności to może być ważne. Zobaczmy, co publiczność powie, nie? Zobaczmy, czy widzki i widzowie nie są mądrzejsze od nas, nie są
no
od nas
są.
Bardziej wrażliwe,
hello.
Jednak są.
Wiadomo,
zawsze.
Że są.
Tak, nasza publiczność jest po prostu, w ogóle wychodzimy z tego założenia, że nasza publiczność
tak,
jest mądrzejsza od nas,
tak.
Więc po prostu pokazujemy jej te rzeczy. Wierząc, że właśnie też się czegoś od nich nauczymy. No, to jest fajne,
tak.
To jest jakoś gdzieś to bardzo lubię tak naprawdę. Ale jest to strasznie męczące. No i generalnie to ostatni festiwal. No wiesz, tak jak mówiliśmy, no finansujemy go, wiesz, z jakichś po prostu albo fuch, które musimy robić, które nie są fajne, bo wiadomo, że lepsza jest przyjemność, nie? Niż zapierdalanie po 30 godzin na planie filmowym, żeby coś tam. No i po prostu robimy to, bo nam się wydaje, że to jest ważne. Robimy to, bo nam się wydaje, że to, co robimy, jest, wiesz, właśnie narzędziem zmiany. Że to jest taka właśnie, taka strategia artystyczna, która pokazuje, czym sztuka może być. A głęboko jakoś w tym jesteśmy zanurzeni i tak jest. Natomiast po prostu czasem nam brakuje siły, jak jesteśmy zmęczone i wtedy narzekamy i mówimy, nie, już nie robimy tego, już to pierdol,
no zobaczymy,
wyjedziemy do Norwegii, będziemy malować.
No, słuchajcie, no jak po prostu zostaniemy z jakimiś gigantycznymi długami i nie zdążymy ich odrobić w tej Norwegii, malując domy, no to po prostu nie będziemy w stanie zrobić następnego festiwalu i
jaka
tyle,
jest zbiórka?
Nie? No jest zbiórka, jest zrzutka, cały czas ona działa, no tylko, że jakoś...
Znaczy, no. Wiesz, Karolina, mi się też wydaje, że to nie jest tak, no bo jakby... Ta nasza publiczność nie jest jakoś super zamożna, nie? I ona nas wspiera w ogóle w bardzo
ale
fajny sposób.
Ale jest sexy, no widziałam.
Jest mega sexy,
no,
ale wiesz.
Jakby,
nie...
jakby ta młodzież coś tam zrobiła na Instagramie, to...
Robią różne rzeczy, wiesz, to jakby też fajnie działa, nie? Natomiast ona nam daje głównie to wsparcie, wiesz, taki rodzaj troski, czułości, takiego wsparcia emocjonalnego, który jest dla nas oczywiście mega ważny. A my chcemy, żeby ten festiwal był super inkluzywny, żeby nie podwyższamy cen biletów od lat, 3. Chcemy, żeby program edukacyjny był zawsze darmowy, ponieważ jeżeli chcesz iść na któryś z tych warsztatów, które u nas na przykład robimy za darmo, no to oczywiście, jak jesteś osobą z wyższej klasy średniej i stać się, żeby zapłacić 1000 zł za to, że ktoś ci pokaże, jak chce zawiązać sznurek wokół palca, Shibari i tak dalej, no to po prostu płacisz tą kasę, a u nas możesz zobaczyć to za darmo i nauczyć się tego za darmo. Jakaś tam część tych rzeczy edukacyjnych dotyczących nowej seksualności też jest niedostępna, no bo albo musisz iść gdzieś studiować, albo musisz się zapisać właśnie na jakieś takie panele czy opowieści o tym. Dla nas ta edukacja seksualna jest po prostu prawem, nie towarem, nie? Co tak oczywiście brzmi, wiesz, górnolotnie, ale tak nam się wydaje, że dopóki nie robimy ten festiwal, to jakby filmy są jedną rzeczą, to jest rzecz, która nas fascynuje. Ale takie założenie, powiedzmy, takie twarde jakby trzymanie się tego, że po prostu zawsze wokół festiwalu musi być kilka paneli warsztatów związanych za darmo, związanych z seksualnością. I dzięki temu osoby, które są wykluczone ekonomicznie z tych właśnie, z takiego, wiesz, partycypowania w tej edukacji, mogą to zrobić. I te warsztaty są zawsze pełne, panele są zawsze pełne.
No tak, mamy performance'y, tak?
No tak, jest jeszcze co innego.
I to też jest program darmowy, więc no zależy nam na tym, żeby była jak największa dostępność do tego, nie? Bo też sobie zdajemy sprawę z tego, że właśnie no, nasza publiczność, mimo że oczywiście no, po części jest jakaś tam, przychodzi dużo osób takich, które pracują w korporacjach i tak dalej, więc no, to jest ta klasa średnia, nie? Którą stać na bilety, ale rzeczywiście wielu osób nie stać. Więc no tak, no a wiesz, a my mamy po prostu gigantyczne wsparcie, nie? Że ta sieć wsparcia jest taka międzynarodowa, że właśnie to, o czym ja marzyłam na studiach i to, co trochę właśnie ta sprawa Nieznalskiej zabiła, nie? Że ja gdzieś cały czas dążyłam do takiej kolektywnej pracy. I to też akademia bardzo w nas zabija, że jednak bardzo nas ukierunkowuje na indywidualizm.
I też na rywalizację zamiast współpracy. Rywalizację,
indywidualizm. Nie? To w ogóle nie są moje rzeczy, to nie jest mój świat. I tak naprawdę w tej przestrzeni właśnie postporn to znalazłam w końcu, że to jest po prostu rodzina, nie? Taka rodzina z wyboru, nie? Że to są osoby, które się wspierają, że nikt ze sobą nie konkuruje, że po prostu masz jakąś taką niesamowitą międzynarodową siatkę osób, które no są, nie? Są. I są na poziomie emocjonalnym, ale też tym fizycznym, tym, że właśnie te osoby kuratorskie przyjeżdżają, kuratorują te bloki, te programy. Na warszawskim festiwalu.
No tak, bo tu nie powiedzieliśmy, że mamy to kilka jest zaproszonych osób.
Tak,
nie,
oczywiście. I te osoby przyjeżdżają, no nie dostają za to pieniędzy, nie? No to też dla nas nie jest fajne, no bo oczywiście no, cały czas powielamy ten prekariat koszmarny, nie?
Staramy się, warunki. Wiesz, no, nie replikować tych prekariackich warunków, więc no, jak nas stać, to kupujemy im bilety. Śpią u nas w pracowni, śpią u nas w domu, śpią w pracowniach znajomych, śpią w mieszkaniach znajomych. W tym roku mieliśmy na zrzutce, tam zebraliśmy, nie wiem, z 11 tysiaków, no to mogliśmy wynająć jedno czy dwa mieszkania na Airbnb na czas festiwalu. Ale to wszystkim jakby pasuje, nie? I to jest jakby okej. Natomiast, no nie wiem, czy jest ostatni, no zobaczymy. Może po prostu wymyślimy inną formułę, że będziemy robili to, nie wiem, raz w miesiącu warsztaty darmowe, no nie wiem, zobaczymy, no.
Zobaczymy, jak się skończy ten festiwal. Mamy dużo marzeń, słuchaj, no, generalnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Ja w ogóle ostatnio odkryłam, że ja jestem fanatyczką, właśnie fanatyczką sztuki, nie? No tak, no
w jakim sensie?
No w takim sensie, że ja tak silnie wierzę w to, że sztuka może zmienić rzeczywistość, że byłam w stanie zaryzykować wszystko, nie? Skoczyć, wiesz, do pustego basenu na główkę.
Ale my się też...
Jak masz tą odwagę i ją rozsiewasz, to jest jedyny sposób tak naprawdę, właśnie taka szczerość, żeby właśnie wspólnie to robić, bo tylko wspólnie, wiesz, może to zadziałać.
No my się też nigdy nie zajmowaliśmy niczym innym w sztuce.
No wiesz, ja przez lata w ogóle nie robiłam sztuki, stwierdziłam, że jest nuda totalna, nie? Że nie mam nic do powiedzenia.
Ja miałem to, nie wiem, czy szczęście...
Tak bywa.
Czy coś, jeździłem, wiesz, z różnymi znanymi artystami po całym świecie i się przyglądałem, jak funkcjonuje świat sztuki, więc dokładnie wiem, gdzie ja się mogę spozycjonować i czemu robię to, co robię, więc spokojnie. Nie mam też jakby z tym problemu. A poza tym też widzę, ile polskich artystek i artystów zaczyna nie tylko przychodzić na festiwal, bo przychodziły wcześniej, ale też właśnie robić swoje rzeczy, żeby je pokazać, nie? I to jest na przykład dla mnie fajne. I widzę, ile osób studenckich nagle zmieniło swoje narracje, prace dyplomowe czy coś takiego, zainspirowane festiwalem i dlaczego jakby chcą to u nas pokazywać. To też jest fajne. Ja mam wrażenie, że być może uda nam się, to nie jest naszym celem, w najmniejszym nawet stopniu, ale mimo wszystko gdzieś pobocznie, że właśnie dzięki temu, co robimy, być może ten świat sztuki też się w jakiś sposób zmieni. Na lepsze, w inną stronę.
No tak, no może, że będzie mniej pruderyjny, nie? Może, że właśnie mniej taki
mniej
zastraszony.
Się,
no.
Bardziej zorientowany na właśnie współpracę niż na tą rywalizację, nie? Nie wiem. Też nie jest to jakby dla mnie też super ważne, szczerze mówiąc. No tak po prostu,
ja bym
wiesz,
chciała.
Jakby...
Ja też bym chciała i tym pozytywnym życzeniem muszę też zakończyć. Także bardzo wam dziękuję za rozmowę. Przypominam, rozmawiałam z Agą Schroeder i Rafałem Żwirkiem. Rozmowa była o postpornografii wokół festiwalu Postporn Art Fest. Mam nadzieję, że w przyszłym roku odrodzi się, jak Feniks popiał.
Muszę ciągle gdzieś tam odrodzać.
Na pewno się odrodzi. Jak nie my, to kto inny go zrobi, więc spoko.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki wielkie.
Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!